W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Nie włączone. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi.
I z Duchem Twoim.
Boże, w Trójcy jedyny Ty znasz stan naszych wnętrz obecny. Wiesz, że w naszych sercach gości radość i wdzięczność za to wszystko, czego dokonałeś tutaj dla nas. Dlatego tę mszę świętą chcemy odprawić jako dziękczynienie za to wszystko. Spowiadam się
Bogu Wszechmogącemu i Was, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Gloria,
Ojca, który płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który płacisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste.
Boże, Ojcze, Ty jednoczysz serca Twych wiernych w dążeniu do Ciebie. Daj swemu ludowi miłować to, co nakazujesz, pragnąć tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności tego świata tam wznieśli nasze umysły i serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
Czytania, słowo, które dzisiaj będzie przedmiotem naszych rozważań. Pierwsze będzie z niedzieli dzisiejszej. Jako drugie weźmiemy ciąg dalszy Apokalipsy, rozdział 10. No i Ewangelia z dnia, z niedzieli, przy czym Ewangelię poszerzę o pierwsze czytanie, które było kilka niedziel temu, mianowicie teraz jest czytana, komentowana mowa eucharystyczna Jezusa Chrystusa. Za chwilę usłyszycie fragment, jak przed swoją śmiercią Jozue zaprosił reprezentację 12 pokoleń izraelskich, żeby odnowić przymierze. Ponieważ nasza duchowość jest duchowością tradycyjnie sakramentalną, nie jesteśmy wychowani w fakcie, że Pismo Święte opiera się na wielkiej łasce, łasce przymierza, że w gruncie rzeczy dookoła tego wydarzenia, jakim jest przymierze, krążą i księgi Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Wszystkie nasze kryzysy, kłopoty, jakie mamy, rodzą się na tym tle, że niedostatecznie jesteśmy nasyceni prawdą, że nie ma innego Boga jak Bóg przymierza. Ja jestem Twoim Bogiem, ja Ci się daję, ale ja uwzględniam Twoją wolność. Tylko ja respektuję wolną wolę Twoją. Ty bądź moim dzieckiem. Dawaj mi swoje życie, ponieważ ja w swej najgłębszej istocie cały jestem otwarty na Ciebie. Ja cały się Tobie daję, ale mogę się Tobie dawać tylko w takim stopniu, jakim Ty otwierasz się na mnie. I słuchając tego fragmentu, starajmy się wziąć z sobą prawdę, że nasz Bóg to jest Bóg przymierza. Inicjując modlitwę, pamiętajcie, że On już pierwszy przyszedł na to spotkanie modlitewne i mówi: ja jestem Twoim Ojcem. Pierwszy. Jak usiądziesz, czy uklękniesz, czy idziesz i zaczynasz się modlić, On już jest pierwszy jako Pan przymierza, jako Ojciec. I wypowiada głębiny swego wnętrza: ja jestem darem, ja jestem darem. I zobaczcie, jak wtedy od razu modlitwa jest łatwa. Jezus Chrystus, Bóg Ojciec mówi przez Jezusa Chrystusa w krzyżu: Ty się nie umiesz modlić, dlatego wszystkie modlitwy kończymy przez Chrystusa, Pana naszego. To gdy się modlimy, to Jezus Chrystus z tą miłością z krzyża, jako nasz brat, jako człowiek, w nas się modli w Duchu Świętym. I miejmy tego świadomość. I w modlitwie Bóg oczekuje przede wszystkim naszej decyzji, naszej woli. Daruj siebie. Trwania w ciszy, w milczeniu, odpoczywania w Nim, przede wszystkim odpoczywania, a nie nawijania. Zamulania tej pięknej przestrzeni, a Bóg jest grzeczny, czeka, czeka, kiedy my wreszcie damy Mu szansę. Bóg jest Bogiem przymierza. Ja jestem Twoim Ojcem. Bądź względem mnie dzieckiem. Wysłuchajmy tego czytania.
Czytanie z Księgi Jozuego. Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i przełożonych, którzy stawili się przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu: gdyby wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć. Czy bóstwo, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki, czy też bóstwo Mamorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom chcemy służyć Panu. Naród wówczas odrzekł tymi słowami: dalekie jest to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć obcym bóstwom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem. Oto Słowo Boże.
Bogu nie będą dzięki.
Improwizacja. Dobrze, dobrze, śpiewaj.
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.
O oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na Jego wołanie. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.
Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu.
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia. On czuwa nad każdą jego kością i żadna z nich nie zostanie złamana.
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.
Zło sprowadza śmierć grzesznika, wrogów sprawiedliwego spotka kara. Pan odkupi duszę sług swoich, nie zazna kary, kto się do niej ucieka.
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. I ujrzałem innego potężnego anioła, wstępującego z nieba, obleczonego w obłok. Tęcza była nad jego głową, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jak słupy ogniste, i w prawej ręce miał otwartą książeczkę. Nogę postawił na morzu, a nogę prawą postawił na morzu, a lewą na ziemi. I zawołał donośnym głosem, tak jak ryczy lew. A kiedy zawołał, siedem gromów przemówiło swym głosem. Skoro przemówiło siedem gromów, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos mówiący z nieba. Zapieczętuj to, co siedem gromów mówiło, i nie pisz tego. Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę i przysiągł na żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię i to, co w niej jest, i morze i to, co w nim jest, że już nie będzie zwłoki, ale dnia głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić. Misterium Boga się dokona, tak jak podał on dobrą nowinę sługom swoim prorokom, a głos, który już usłyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie w słowach. Idź, weź otwartą książeczkę w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi. Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę, i rzecze mi, weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twego ryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód. I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód, a gdy ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności. I mówią mi, trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach. Oto Słowo Boże.
Pokój będą dzięki. Ujrzałem innego potężnego anioła, wstępującego z nieba, obleczonego w obłok, tęcza była nad jego głową, oblicze Jego było jak słońce, a nogi Jego jak słupy ogniste. Chodzi o anioła Ducha Świętego, czyli Rafała. Rafał już w imieniu teoforycznym ma słowo uzdrawiam, jest od uzdrawiania. Ale jak my słyszymy słowo o uzdrawianiu, to od razu myślimy o naszych chorobach fizycznych. A tu chodzi o to, że ten anioł Ducha Świętego przyjdzie uzdrawiać Kościół. Poczynając od szóstego anioła, który opiekuje się kapłanami. Będzie uzdrowiony stan kapłański w momencie, kiedy weźmiemy z rąk tego archanioła książeczkę, Apokalipsę. Kiedy kapłani poznają Apokalipsę, poznają swoje błędy duszpasterskie i od tego momentu zacznie się oczyszczenie, przełom kopernikański, co odczują też wierni, bo przyjdą z dzieckiem, żeby było ochrzczone, a oni powiedzą mu: dobrze, ale 3 lata, tydzień w tydzień tutaj na katechizację, zjesz Ewangelię Marka. Anioł obleczony w obłok. Obłok ma wieloraki sens i sens uduchowienia, ale też coś, co zło, które przesłania Boga, uświadomi nam tęcza, symbol przymierza, oblicze Jego jak słońce, to znaczy, że Duch Święty będzie przenika swego anioła, a nogi Jego jak słupy ogniste. Nogi tutaj są symbolem 2 reform, które przyjdą w epoce Ducha Świętego, od których rozpocznie się epoka Ducha Świętego, mówiąc językiem Apokalipsy, Królestwo Tysiąclecia. Pełny tryumf Boga, Boga nad złem, nad szatanem. Gdy spotykamy liczbę 10, to chodzi o epokę Ojca. Gdy spotykamy liczbę 100, epoka Syna. Gdy spotykamy liczbę 1000, epoka Ducha Świętego, czyli rośnie coraz większe rozumienie dekalogu, a z dekalogu wypływa całe Pismo Święte. W dekalogu, jak czytaliście, są najgłębsze klucze do Ewangelii, do dramatu tego świata. 2 słupy ogniste. Chodzi o reformę, którą my będziemy musieli przeprowadzić ze swoim życiem w momencie, kiedy od wewnątrz Duch Święty przez Marię przeniknie nasze wnętrze, wartość naszego chrześcijaństwa. Wczoraj nazywaliśmy to apokalipsą sumień. Równie dobrze można sobie to nazwać męczeństwem sumień. Bo trzeba będzie się trochę pomęczyć. Reforma, którą każdy z nas sobie będzie musiał przeprowadzić. Druga reforma dotyczy tych, którzy prowadzą Kościół, kapłanów, hierarchii kapłanów, no i w ogóle Kościoła. Przyjdzie zrozumienie, czego Duch Święty oczekuje od Kościoła, jakie są jego braki. W prawej ręce miał otwartą książeczkę, da zrozumienie Apokalipsy, którą myśmy tak mniej więcej w III wieku zamknęli i nie bardzo mamy ochotę otworzyć, mówiąc zbyt trudna. Tymczasem jak otwieramy Apokalipsę, to tam wyraźnie jest powiedziane, że błogosławieni ci, którzy czytają i poznają. Błogosławieni. To znaczy, to nie było intencją Chrystusa, że była napisana i 2000 lat przeleżakowała. Tylko, żebyśmy weszli w to światło i tak dalej. Ale niestety tak się nie stało. Prawą nogę postawił na morzu zła, nieporozumień. Prawa noga jest rzekomo mocniejsza, żeby lepiej przycisnąć to zło. Tak samo i prawa ręka. Po prawicy Pan Jezus siedzi jako człowiek, ten, który nas zbawił. I zawołał donośnym głosem tak, jak ryczy lew. I przez Ducha Świętego zaryczy lew z Judy, ta miłość z krzyża. Co byście zrobili z tym zbawieniem, którego dokonałem za taką cenę? Zaryczy miłość z krzyża, tam, gdzie lew został pokonany. A kiedy zawołał, 7 gromów przemówiło swym głosem, 7 darów Ducha Świętego, dary Ducha Świętego, któreśmy otrzymali w sakramencie bierzmowania, dar mądrości, zapyta się o naszą mądrość, dar rozumu, zapyta się o nasze emocje, dar rady, czy sobie sami radzimy, nie za bardzo próbujemy radzić. Dar rady i męstwa, czy jestem mężny, czy akceptuję historię, dar umiejętności, czy te pewne wartości, do których Bóg mnie już powołał w akcie stwórczym i w sakramencie chrztu bierzmowania, czy ja rzeczywiście to daję mojej wspólnocie, dar pietyzmu, czy tak jestem napełniony darami Ducha Świętego, że już mam pietyzm, czyli ogromny szacunek i dla siebie, i dla otoczenia, dla każdej ludzkiej istoty, i dla przyrody, dla zwierzątek, dla wszystkiego. Czy mam pietyzm, szacunek, że świat, w którym tkwimy, jest światem Bożym, a wszystko to będzie wyrastać z bojaźni Bożej, z tajemnicy Baranka Bożego, bo On wszystko, co Ojciec stworzył, umiłował do końca, a w zmartwychwstaniu zapowiedział, że wszystko przeniknie swoim zmartwychwstaniem. Ostatnie dwa rozdziały Apokalipsy mówią, że po dokonaniu sądu ostatecznego całe niebo zejdzie na ziemię i ziemia będzie przeniknięta Bogiem. My tutaj zostaniemy, tak? Bo to jest... Ale Bóg będzie z nami. Trójca Święta będzie z nami. Wtedy dopiero będziemy studiować to wszystko, rozumieć w Bogu. Siedem gromów, 7 darów Ducha Świętego nas osądzi. Skoro przemówiło 7 gromów, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos mówiący z nieba: zapieczętuj to, co 7 gromów powiedziało, nie pisz tego. Pismo Święte, ja tam w tej książeczce mówię, nie jest nam dane raz na zawsze. O, tak mi się wydawało też w początku. O, to już rozumiem. Ogromna naiwność. Za rok czasu wziąłem ten sam tekst zupełnie inaczej, pełniej to widzę. W trzecim roku też pełniej, jasniej. nie ma poznania raz na zawsze Pisma Świętego. Ono jest nieustannie odsłaniane, odkrywane. To jest ta myśl, że przyjdzie w epoce Ducha Świętego nowe, pełniejsze odczytanie Ksiąg Świętych. I ono będzie rosło, stale będzie rosło. To odczytanie, dlatego też nie wolno mówić, nie wolno nam zapieczętować. Powiedzieć, no tak utrzymuje Kościół. Nie, tak nie utrzymuje Kościół, tylko Chrystus ma prawo nieustannie nam odsłaniać nowe rzeczy. Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę i przysiągł na żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, to, co w niej jest, i morze, i to, co w nim jest, że już zwłoki nie będzie. I Bóg nie będzie tolerował obecnego stanu Kościoła, naszego chrześcijaństwa. Bóg to zmieni. Ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, misterium Boga się dokona. Czyli reforma rozpocznie się od stanu kapłańskiego, od hierarchii, od góry. Tak jak to powiedział, podał on dobrą nowinę sługom swoim, prorokom. I w Starym Testamencie już to widzieli, i w Nowym Testamencie, bo prorocy zawsze byli w Kościele. Czyli ludzie, którym Chrystus się zwierzał, Duch Święty się zwierzał. A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwrócił się do mnie słowami: idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi. Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by mi dał księgę, i rzecze mi: weź i połknij ją. W naszych czasach będzie poznanie Apokalipsy świętego Jana Apostoła. I napełni wnętrzności Twe goryczą prawdą. Prawdą. Goryczą prawdą. Lecz w ustach Twych będzie słodka jak miód. No wreszcie rozumiem Apokalipsę. Radość. No ale gorzko będzie w środku. Trzeba będzie to strawić. Tegoż kości. Wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją. Mówi mi, trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach. Na czym będzie polegał kłopot? To zło, które ukazuje Apokalipsa, po ludzku jest niereformowalne. Mocą ludzką jest niereformowalne. To tylko zreformować może mądrość i miłość Boga. Inaczej mówiąc, jesteśmy chorzy, że sami tej operacji na organizmie Kościoła nie przeprowadzimy. Przyjdzie chirurg, geniusz, który dokona operacji, a my żyć będziemy. I będziemy zdrowi i szczęśliwi. Kłopot będzie polegał na tym, że ci, którymi się opiekuje siódmy anioł, a chodzi o stan kapłański, że kapłani nie czują się winni. Nie bardzo wiedzą, o co chodzi, co jest grane. No jak to? To, co ja w życiu błądziłem. I tu trzeba przypomnieć, dlaczego prorocy, powiedzmy, w Starym Testamencie mieli kłopoty i nie było posłucha, aż dopiero w niewoli babilońskiej, w tym cierpieniu przyjęli prawdę o sobie, przyjęto prawdę proroków, ponieważ geniusz zła, szatan, działa, jak pisze w tej książeczce o darach Ducha Świętego, metodą maleńkich kroczków, metodą maleńkiego zła, ale bezustannie to wsącza. I my w swych niewiernościach nigdy nie przeżyliśmy w sumieniu wstrząsu. Jeżeli ktoś weźmie nóż i zadźga bliźniego z miłości, wyśle go na tamten świat, no to czuje, że to popełnił zło. No ale jeżeli mu tam przyłoży takim słówkiem niemiłym, to specjalnego wstrząsu nie przeżywa, bo wreszcie mu dołożyłem, zasłużył na to. Tak. Może coś się opamięta. Szatan działa na zasadzie tej, że gdy na pustyni jest wieża, ogromna wieża obserwacyjna i są piaski ruchome, po kilku latach tej wieży może nie być, ponieważ ziarenko do ziarenka, ziarenko do ziarenka i nie ma wieży. Jest góra piasku. Taką taktykę szatan stosuje w naszym życiu. Jesteś zmęczony, nie otwieraj Pisma Świętego, bo to też trudne. Otwórz sobie telewizor, dziecko kochane. No, otwieramy telewizor. O, tak. A później już w ogóle przestajemy Pismo Święte otwierać. Tak. Drogą maleńkich niewierności. Tak. I oczywiście, że telewizor zaczyna apostolować w naszym wnętrzu, bo słyszymy o geniuszu polityków. No i też zaczynamy zgrzytać tym, co mamy tam w środku, jeżeli coś tam mamy. To tu będzie kłopot. Że metoda małych kroczków sprawia, że nie czujemy się winni. Tak szatan doprowadził Kościół w pierwszych wiekach do tego, że żyje tylko sakramentami, a nie pierwszym sakramentem, sakramentem Słowa Bożego. To byłoby tyle z 10 rozdziału Apokalipsy. Teraz troszeczkę powiem jeszcze o rozdziale 11, zatytułowanym tutaj Dwaj Świadkowie. Potem dano mi trzcinę podobną do mierniczego pręta i powiedziano: wstań, zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, co wielbią w niej Boga. Dziedziniec zewnętrzny świątyni pomiń zupełnie, nie mierz go, bo został dany poganom. I będą deptać miasto święte 42 miesiące. Dwom moim świadkom dam władzę i będą prorokować obleczeni w wory przez 1260 dni. I ten rachunek sumienia, który poznamy dzięki Apokalipsie, będzie tak wyglądał. Poznamy, że każdy człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga, bez względu czy wierzy, czy nie wierzy, czy w tej religii, czy w innej religii, jest świątynią Boga. Bóg sobie w człowieku przygotował świątynię. Te świątynie, które my budujemy w sensie biblijnym, to są tylko miejsca modlitwy. Kiedy po raz pierwszy chciał zbudować dla Boga Jahwe świątynię Dawid, to i prorok Natan to bardzo poparł, to Bóg powiedział do proroka Natana: ty idź i sprostuj. Nie jestem zainteresowany żadną świątynią, ponieważ ja jako ojciec chcę być w dziecku. Chcę być dziecku. To jest moja świątynia. Po to zawarłem z wami przymierze. Ale ponieważ chciałeś mnie uczcić, to z twego rodu przyjdzie ktoś, to właśnie moją miłość, miłość Ojca przez krzyż i zmartwychwstanie umieści w prawdziwej świątyni w moim dziecku. Natomiast świątynia jerozolimska jedynie była makietą człowieka. Makietą człowieka. Żeby człowiek wiedział, że przez ciało jest powołany do wspólnoty ze światem materii, przez duszę do wspólnoty z ludźmi, a przez ducha do wspólnoty z Bogiem swoim, z Trójcą Świętą. Święte świętych. Sumienie. Ołtarz i ołtarz. Ołtarz to jest ołtarzem, to jest krzyż. Tam została dokonana, złożona ofiara zwycięska nad złem, nad duchem ciemności. Ołtarz to jest krzyż. I każdy chrześcijanin przez chrzest staje się ołtarzem dla tej miłości w głębinach swego wnętrza. I tam ma być sprawowana ta ofiara, ciąg dalszy tej ofiary z krzyża. A nie tu ołtarz, w kościele ołtarz, tu ołtarz. Przymierze z krzyża, krzyż, miłość z krzyża. I tam na tym ołtarzu ma płonąć wieczny ogień, który wszystko spala, przemienia w siebie. Misją kapłanów w Starym Testamencie było podtrzymywanie tego ognia po zbudowaniu pierwszej świątyni. Kiedy chciano złożyć ofiarę, to Bóg uprzedził, zanim ludzie rozpalili ognisko, tak jak wczoraj z różnymi kłopotami, ogień spadł z nieba i pochłonął te ofiary. Odtąd w świątyni jerozolimskiej kapłani utrzymywali święty ogień, Boże ogień, zapowiedź zmartwychwstałego Chrystusa w naszym wnętrzach, Jego miłości w nas. W związku z tym ważne jest, byśmy to zło, które do nas przychodzi, spalali, a nie bliźniemu odrzucali. Ołtarz i tych, co wielbią w niej Boga. Niezmiernie ważne słowa, ponieważ okazuje się, że szacunek dla Boga, wielbić Boga, to unikać zła, pragnąć dobra, czynić dobro. To jest prawdziwy kult, unikać zła. Wielu chrześcijan przyjmuje chrzest, przyjmuje tam jakieś jeszcze coś tam i zupełnie ignorują Boga i wchodzą w bałwochwalstwo tego świata. Wcale ich życie nie jest uwielbieniem Boga, mimo że są w kościele katolickim. Są poganami wewnątrz. I o nich te słowa mówią. Dziedziniec zewnętrzny świątyni, pomiń zupełnie, nie mierz go, został dany poganom, którzy depczą miasto święte, Kościół Chrystusowy. Depczą. Poganie są tylko wewnątrz Kościoła i to Kościoła tego pełnego, katolickiego. To są najwięksi poganie, jeżeli nie żyją miłością z krzyża. Bo największym poganinem jest szatan oczywiście. Szatan. W takim stopniu, w jakim nasze życie nie jest oddane miłości z krzyża, ale też służy temu poganinowi, szatanowi, to my jesteśmy wewnątrz Kościoła poganami. Poganinem jest ten, kto poznał Boga prawdziwego, ale go nie przyjął swym życiem. Także tego pogaństwa to może być sporo, sporo w naszym życiu. Sporo, sporo. Módlmy się za kraje pogańskie, żeby stały się chrześcijańskie. Módlcie się za siebie, módlcie się za siebie. Tam są ludzie, którym ja tej łaski nie dałem. To są ludzie nieznający Boga, a nie znają z waszego powodu. Niektórym się spać chce. To zaraz zaśpiewamy, żeby się obudzić. No więc dookoła pojęcia pogan jest ogromne nieporozumienie. Ogromne nieporozumienie. Z politowaniem patrzymy. No to katolik, a to pogani. A tymczasem w życie wszystkich ludzi Jezus Chrystus, w Nim, przez Niego, na Niego wszystko zostało stworzone, Jezus wlewa miłość z krzyża. Wlewa. I wnętrza. Oni mogą czcić jakieś bożki, ale unika zła, czyni dobro. I on jest Kościołem Jezusa Chrystusa, który o Chrystusie nic nie słyszał. Ale jeśli unika zła, czyni dobro, stara się, to jest, on jest Kościołem Jezusa Chrystusa. Korekta szalenie ważna. Dwom moim świadkom dam władzę. Ale to już wcześniej trzeba przeczytać. Będą deptać miasto święte 42 miesiące. Miesiąc tutaj to 30 dni. Wymnożone dają 120... przepraszam. Tak. 1000, tutaj chodzi o to, żeby jako dzień policzyć rok. Rok cały. I wtedy wyjdzie nam 13 wiek. Wiek ogromnego zeświadczenia Kościoła, bo Kościół wtedy sięgnął po władzę też świecką. I za mało służył tej miłości z krzyża, temu prawdziwemu królowi. I wtedy pojawiło się dwóch proroków, dwóch świadków Chrystusa ukrzyżowanego. Święty Franciszek i Klara. I Klara stworzyli nowy nurt w Kościele. Byli jakby jaskółką sądu nad Kościołem. Sądu nad Kościołem. Jaskółkę epoki Ducha Świętego, że ten radykalizm, który był w życiu świętego Franciszka i Klary, będzie rozkwitał w epoce Ducha Świętego. To tyle na dziś. Zaśpiewajmy. Odczytamy, może Alleluja. Panie Kościół, ładne Alleluja zaśpiewajmy. Jakieś ładne, nie takie wyszukane.
Z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się za jezioro galilejskie, czyli Tyberiackie. Szedł za nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze, usiadł ze swymi uczniami, a zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby oni mogli się posilić? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: każcie ludziom usiąść. W miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdawał siedzącym. Podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwy jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Kiedy więc Jezus poznał, że mieli przyjść porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się na górę. I końcówka tej mowy eucharystycznej. Ucząc na godze w Kafarnaum, Jezus powiedział: kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A spośród jego uczniów, którzy to słyszeli, wielu mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów jego wycofało się, już z nim nie chodzili. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Oto słowo Pańskie. To usiądźcie. Ważna jest katecheza na samym początku tego wielkiego wydarzenia. To, czego Jezus będzie od nas oczekiwał, będzie nas przerastać. Nakarmicie te rzesze, mówi Jezus. No nie żartuj. Tak. Jezus mówi, tak będzie w przyszłości, ale to, co macie, a macie tylko 5 chlebów i 2 ryby, najpierw mnie dajcie w modlitwie. zawierzeniu. Najpierw mnie dajcie. I wtedy pójdziecie z tym, co macie i zdołacie nakarmić, ponieważ wszystko, cokolwiek jest mi oddane, ja rozmnażam, w tym jestem obecny. To jest ważne dla katechetów, to jest w ogóle ważne dla każdego chrześcijanina, że wszystko, cokolwiek mamy robić, to jakoś tam nas przerasta. I Jezus oczekuje, że my wcześniej Mu wszystko oddamy, On się w tym uobecni, rozmnoży i będziemy już nie sobą karmić innych, ale nie Chrystusem, który będzie w naszym działaniu. Tak jest zawsze na szkole biblijnej. Dlatego wam tu powiedziałem w pewnym momencie, co was zdziwiło, że ja naprawdę doświadczam nicości i nędzy. Kokietuję. Kokieciarz. Tak. Nie, to jest prawdą. To jest prawdą. Na początku w ogóle, kiedy prowadziłem jeszcze tak zwane obozy biblijne, coś tam przygotowałem, przygodziłem, mówiłem, ale jak wychodziłem z sali, to widziałem 4 razy więcej niż wnosiłem na salę. I to miałem to poczucie zawsze. Rzekłbym po dziś dzień. Naprawdę Jezus chce być w naszym działaniu, w tym, co my pójdziemy do innych. Dali tylko 5 chlebów i 2 ryby. Rzecz w tym, że dali wszystko. Dajmy zawsze wszystko. Chcieli go obwołać królem. Jezus umknął na górę. Przez ten czyn prorokował, że da się obwołać królem dopiero w tajemnicy krzyża i że ustanowi sakrament Eucharystii, przez który on wejdzie w nasze wnętrze, żeby królować nad szatanem, nad złem, Bożym życiem i że czy się wam to podoba, czy nie podoba, możecie się tym gorszyć, ale Syn Człowieczy będzie przebóstwiony i będzie was karmić życiem Bożym, Bogiem. Więc nie gorszycie się, nie będzie tutaj żadnego, jak to się mówi? Kanibalizmu. O właśnie, dziękuję. Bo w tym tam już tam czasami mam. Tak. A ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Przez te słowa Jezus chce powiedzieć, że miłość Boża nie godzi się na żaden typ śmierci. Nie tylko Jezus się, Bóg się nie godzi na tę śmierć w sferze naszego ducha, gdzie umarliśmy. Dlatego też poszedł aż w krzyż i zmartwychwstał. Nie godzi się ze śmiercią duchową, nie godzi się też ze śmiercią fizyczną. Dla Boga nikt nie umiera. Wszyscy na cmentarzu leżący, w sercu miłości Bożej wszyscy żyją. Ale i to żyją już tym życiem, które Chrystus zmartwychwstały i Maryja mają w sobie. Będą przebóstwieni. Życie Boże otrzymają. Bóg się nie godzi z żadnym typem śmierci. Miłość w ogóle. Także i miłość ludzka nie godzi się. Miłość ojca, matki nie godzi się ze śmiercią dziecka. Dziecko nie godzi się ze śmiercią swoich rodziców. My jedynie możemy dać uroczysty pogrzeb, piękny grób, zbudować, ozdobić, przynieść kwiaty od czasu do czasu, pomodlić. To może miłość, ale ona jest bezsilna. Miłość Boża nie jest miłością bezsilną. I ten, który do nas przychodzi poprzez Eucharystię, mówi nam, nie godzę się z żadną śmiercią w Tobie, ale Ty daj mi to, co w Tobie jest chore, martwe, ja to uzdrowię. Bo przez Ciebie chcę iść i karmić miłością Bożą. odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodzili. No, dramat Jezusa Chrystusa, dramat nierozumienia miłości Bożej, a przecież Eucharystia to jest wzięta ta praktyka, którą Izraelici żyli całe stulecia, że podczas Paschy na głowę baranka niewinnego, ojciec rodziny, głowa rodu, nakładał na jego główkę ręce, przelewając grzech. Baranek był uśmiercany w nadziei, że grzech będzie uśmiercony. Część była spalana, a część była zjadana tego baranka. Była komunia. Tak. Wierzono, że ludzie pragnęli, żeby zło, które dzieli człowieka od Boga, było zniszczone, ale też, żeby Bóg jeszcze, żebyśmy mogli być dobrzy, nakarmił nas swoim życiem, swoją obecnością. Jezus, te pragnienia spełnione nam zostały w Eucharystii.